mam taką propozycję w takiej formule też na sali wykładowej staram się działać. Jak będziecie Państwo mieli jakiś komentarz do tego, co pokazuję, albo pytanie, to proszę pytać i mi przerywać. Mi się nawet lepiej prowadzi wykład w taki sposób. Tak, żeby to nie było tylko ja do Państwa, jak po prostu obraz z ekranu w sali kinowej, tylko żebyśmy to spróbowali zamienić też. Czy mnie w ogóle słychać bez mikrofonu, bo ja mam dosyć donośny głos? Jest ok? Tak, bo ja dosyć głos akademicki, wyćwiczony. Wydaje mi się, że powinnam dawać radę. Gdybym nie dawała, to proszę sygnalizować. Więc tak jak Cezary wspomniał, przyjechałam do Państwa z Gdańska i tam się zajmuję też w ramach pracy na Akademii badaniem środowiska gdańskiego. Tak? I tak się akurat składa w Gdańsku, o czym co zaraz też rozwinę i wyjaśnię, że właściwie w tych początkowym okresie historia Akademii Sztuk Pięknych i historia sztuki gdańskiej, czy środowiska plastyków, to jest ta sama historia. I o tym będę też Państwu dzisiaj w takim kontekście chciała powiedzieć. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię zadawać pytania dlaczego. I właściwie od małego. I wydaje mi się, że jeden z takich dla mnie ważnych pytań, a ono też być może wyjaśni Państwu po części, dlaczego ta ceramika w Gdańsku wygląda tak, a nie inaczej, jest pytanie, dlaczego w ogóle Akademia Sztuk Pięknych powstała w Gdańsku w 1945 roku. No oczywiście w Sidzi, bo w Sopocie mam głos. Jednak mikrofon. Dobra, będzie mikrofon.
Trudno, halo? Dobrze. Więc to pytanie dlaczego? Dlaczego akurat w Gdańsku? No bo ja z perspektywy warszawiaków to, że Akademia Sztuk Pięknych istnieje, jest oczywiste. Ona ma tutaj tradycje przedwojenne. Tak samo Akademia Krakowska. O jeszcze dłuższej tradycji. Natomiast przecież to tak naprawdę mógł być Szczecin. Tutaj już samo to, że to jest Gdańsk, w jakiś sposób wyznacza to, że w ogóle w Gdańsku ceramika się pojawia. Bo to też jest kolejne pytanie, dlaczego? Dlaczego ona się w Gdańsku akurat pojawiła? No i to ma związek z jedną z głównych bohaterek dzisiejszego wykładu, czyli Hanną Żuławską, która razem ze swoim mężem Jackiem jeszcze do Trójmiasta, dokładniej do Gdyni, trafia w okresie przedwojennym. I zaraz po wojnie, w 1945 roku, w Domu Pracy Twórczej w Łańcuchowie spotyka razem z mężem, spotykają jeszcze innych artystów, między innymi Mariana Wnuka, Józefę Wnukową, Juliusza Studnickiego, czyli późniejszych założycieli. I to Jacek i Hanna mają taki pomysł, żeby po wojnie wrócić na Pomorze, ponieważ Jacek lubi morze, żeglówki, Gdańsk się do tego idealnie nadaje. I co bardzo ważne, i wskazówka jest na tym slajdzie, w Gdańsku taka akademia będzie potrzebna, taka szkoła kształcąca artystów, nawet początkowo myślą o szkole zawodowej, takiej, która ma się właśnie przysposabiać rzemieślników, twórców do pracy przy odbudowie Gdańska. I z taką ideą udaje im się, tą ideą udaje im się zarazić ówczesnego ministra kultury i bardzo szybko, bo już w 1945 roku uruchamiają pierwszy rok studiów, ponieważ Gdańsk, Śródmieście Gdańska wygląda tak, to jest dzisiejsza siedziba w Wielkiej Zbrojowni, więc przez pierwsze lata ta Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych mieści się, chociaż jest tytularnie w Gdańsku, to swoją siedzibę ma w Sopocie. I to ten fakt odbudowy Gdańska wymusza również w jakiś sposób, czy powoduje, że to grono założycielskie szkoły decyduje się na taką formułę programową, w której bardzo mocno powiązane są ze sobą sztuki plastyczne. Czyli nie jest to tak, że mamy osobno wydziały malarstwa, osobno architektury, osobno rzeźby, tylko te wydziały mają tworzyć uwspólniony program, który będzie dążył do tej syntezy sztuk. To wynika po części z tych jakby z tych ideowych też przesłanek z idei, w którym zarówno żuławscy, jak i wnukowie, jak i studnicy, za którymi podążali, czyli właśnie tej też użyteczności sztuki i jej włączania właśnie w szerszy obiekt, w tym przypadku w architekturę. I z tego też powodu bardzo szybko, bo już w 1947 roku, powstaje na uczelni pracownia ceramiczna. Tam powstaje pracownia tkaniny, pracownia ceramiczna, ale one powstają nie z taką myślą jak we Wrocławiu, prawda, gdzie mamy osobny wydział ceramiki, mamy tradycję też wynikającą z istniejących tam zakładów przemysłowych. Tutaj ta ceramika początkowo się pojawia właśnie dlatego, że ona może być przydatna w kontekście architektury, we współpracy z architekturą. I teraz kolejna taka ważna rzecz i odpowiedź, dlaczego to tak w Gdańsku wyglądało, bierze się z tego, że uczelnia zostaje jakby założona oddolnie, przez grono przyjaciół. To jest inicjatywa artystów, to oni się zgłaszają do ministerstwa z taką propozycją. I faktycznie to się bardzo, we wszystkich wspomnieniach, jakie czytałam dotyczących uczelni, to się bardzo często powtarza, że ona właśnie na takim fundamencie przyjacielskim została zbudowana. I w związku z tym te działania wszystkie są kolektywne. I znowu, to jest trochę coś wyjątkowego, jak sobie na przykład porównamy silne środowiska artystyczne powojenne, tak jak Warszawa czy Kraków, dlatego że tutaj mamy do czynienia z takim sporem ideowym pomiędzy awangardą, tak, a kolorystami. W Gdańsku właściwie mamy tylko kolorystów, bo mamy tylko jedno środowisko, no bo to przedwojenne gdańskie środowisko artystyczne w przeważającej większości było środowiskiem niemieckim. Co prawda byli jacyś artyści i kilku z nich, tak jak Stanisław Chlebowski czy Marian Mokwa, pozostaje w Gdańsku i dalej tam tworzy, ale oni jakby tworzą obok. Natomiast właściwie całe to środowisko, które buduje klimat, buduje jakby to wszystko, co się będzie działo w Gdańsku w kontekście uczelni, wystaw, potem też festiwalu sztuk plastycznych, to będzie właśnie środowisko związane z uczelnią. Więc jest tylko jedno. Tam nie ma tak jak właśnie w Gdańsku czy Warszawie, że mamy do czynienia z tymi sporami. I oni się wszyscy znają. Mało tego, w tym takim bardzo początkowym okresie, jeszcze w latach 40., właściwie siedziba szkoły jest jednocześnie akademikiem, czyli profesorowie na sali w ciągu dnia mają, tak, w nocy mają śpiwory posłania, w ciągu dnia to się składa i tam prowadzone są zajęcia. Też jak się czyta teczki studenckie, myślę, to jest zresztą pewnie typowe dla uczelni w całej Polsce, to też często ci studenci, którzy z różnych stron zjeżdżają, z bardzo różnymi, często trudnymi oczywiście, bo to lata 40., zaraz po wojnie, życiorysami, też są ludźmi bardzo biednymi. To się tam w tych podaniach o zapomogi, o przyznanie akademika, taka często naprawdę bardzo dosłowne ubóstwo, czyli i brak środków do życia przewija. Więc to, co też wydaje mi się ważne dla zrozumienia tego, co akurat działo się w Gdańsku, jest ten fakt takiej bardzo dużej wspólnotowości i opiekuńczości, że często właśnie ci pierwsi profesorowie, założycieli i założyciele, oni są trochę jak tacy cioci i wujkowie wspominali. Czyli nie ma takiego etosu profesora ex cathedra, jest raczej ktoś, kto towarzyszy, pomaga, kto jest olbrzymim autorytetem dla tamtych studentów, ale jest jednocześnie wsparciem i kimś niezwykle życzliwym. Ktoś, kimś, kto też organizuje życie. Mało tego, oni często właściwie po zajęciach po prostu razem się kończono zajęcia, oni się pakowali i szli razem jeść, a często potem jeszcze imprezować i następnego dnia znowu zaczynać dzień w pracowni zajęciami. Więc ten klimat był taki niezwykle wspólnotowy. Tak? O właśnie pojawia się w którymś ze wspomnień Józefy Wnukowej, że właściwie uczelnia na fundamentach przyjaźni została zbudowana. Natomiast my się skierujemy tutaj już teraz konkretnie do pracowni ceramicznej. Za jej uruchomienie odpowiedzialna jest Hanna Żuławska, malarka. To też jest jakby nie jest bez znaczenia. Że tak jak mówię, w Gdańsku żaden z tych założycieli nie był z wykształcenia ceramiki. ceramikiem. Oni co prawda mieli doświadczenie ceramiczne, natomiast nie mieli takiego wykształcenia. Natomiast Żuławska zetknęła się już wcześniej z ceramiką. Ją ten temat najbardziej z całego tego grona interesował. I w latach 50. Otrzymuje ona grant na wykonanie badań dotyczących właśnie takich możliwości zastosowania elementów ceramicznych w architekturze. Skutki tych badań i rezultaty, jak Państwo są z Warszawy, to pewnie widzieli wielokrotnie, bo to są te realizacje, które spotkać możemy na Placu Konstytucji. Tutaj jeszcze właśnie projekty, które pokazano rok później na wystawie w Zachęcie. I to są już też projekty, które zrealizowała nie tylko Żuławska, ale zrealizowała je ona we współpracy ze swoimi studentami. Znaczy ona wyznaczyła program ikonograficzny, zarysowała. Natomiast już autorami poszczególnych, znaczy tak są opisane te mozaiki, które powstały dla MDM-u, z wyjątkiem zegara, bo to jest projekt Marii Główczewskiej, że tam właściwie wszystkie mozaiki, chyba Lato jest z projektu Żuławskiej, natomiast pozostałe są takimi właśnie dziełami kolektywnymi. I to będzie coś takiego bardzo charakterystycznego. Właśnie ta wspólnotowość też przenosiła się na poziom realizacji. W przypadku mozaik to jest jeszcze o tyle uzasadnione, że tam potem był bardzo krótki czas na wykonanie. No jak zresztą Państwo Warszawy to w takim tempie odbudowywali, sami wiedzą najlepiej w jakim. I tam właściwie w 8 miesięcy te wszystkie realizacje zostały wykonane, więc faktycznie była to praca o takim charakterze zbiorowym. Ale to się też oczywiście przenosiło do innych pracowni. Tak, Gdańsk też słynął z tego, czy Szkoła Gdańska, Sopocka właściwie, że w czasach funkcjonowania doktryny socrealistycznej w szkole podpisywano też razem prace malarskie. Tak? Tam malowało iluś, właściwie nikt nie, często właśnie nie było tak, że to jedna osoba brała na siebie tą realizację, tylko tych osób było więcej i w pracowni ceramiki u początków funkcjonuje to tak samo. I właściwie Żuławska jako ekspertka bardzo szybko staje się w Polsce taką jedną z naczelnych ekspertek od ceramiki w architekturze. I stąd ta też jej obecność, jej realizacji tutaj w Warszawie, ale też obecność tylko już nie rzeczy ceramicznych, natomiast też związanych z plastyką w architekturze, jej realizacji, jej męża na rynku Starego Miasta warszawskim. I to swoje zainteresowanie ona dalej będzie rozwijać w pracowni. No to się staje możliwe, no bo chwilę po tym, jak oddane zostaną realizacje dla MDM-u, to zespół pracowni ceramicznych, już wtedy powołanych w Szkole Zakładów Badawczych Ceramiki, podejmuje duże zlecenie związane z odbudową głównego miasta w Gdańsku. I tutaj to też jest taka bardzo ciekawa historia, dlatego że ten projekt odbudowy jest takim konsensusem pomiędzy pracą architektów z kręgu Politechniki Gdańskiej idących w stronę wiernej rekonstrukcji, a plastyków skupionych wokół Akademii Sztuk Pięknych, no, którzy z kolei od tej rekonstrukcji jak najbardziej chcą odchodzić. I raczej z strony malarskości i rozwiązań artystycznych. Tutaj się Państwu wyświetla folder z Zachęty już z 1955 roku, na której pokazane są kopie tych prac, które znalazły się na... akurat to są wszystko realizacje z Długiego Targu, zaraz je jeszcze pokażę w kolorze. To, co jest takie wyjątkowe też dla Gdańska, to fakt, że właściwie całe to założenie ulicy Długiej i Długiego Targu było jakby jednym projektem kolorystycznym. Ono powstawało jako całość i w związku z tym te poszczególne realizacje miały się dozupełniać, one nie były traktowane jako osobne.
tak jakby to pewnie było w przypadku takiego naturalnego rozwoju miasta. I to wtedy powstają takie realizacje jak ta Stanisława Miedzierskiego i Edwarda Roguszczaka, jedna z takich największych, chyba Fryz terakotowy. Tutaj to jest ulica Długa, czy na samym początku ulicy Długiej, to jest zaraz przy Złotej Bramie. Nie wiem, czy państwo, na ile państwo, nie wiem, na ile państwo znają Gdańsk. To jest zaraz przy na samym początku ulicy Długiej, przy Złotej Bramie. Tutaj to się dobrze prezentuje, bo kamienica jest świeżo po renowacji, więc akurat te kolory, ten kolor fasady pięknie też wydobył kolor kafli ceramicznych. Kafle pewnie państwu znajome chociażby z wystawy Luli, czyli z pieca, z historycznego pieca w dworze Artusa. One potem też sam profesor to akurat Franciszek Luterek, gdzieś znalazłam taką informację, że odpowiadał za ich wykonanie, ale w części literatury są jako zespół podpisane i takie będę też państwu prezentować. A tu sam Henryk Lula na zdjęciu podczas obudowy, bo faktycznie właściwie wszyscy studenci, wszyscy pracownicy Akademii w taki lub inny sposób byli zaangażowani. I idea była taka, że o ile te realizacje pokazane w Zachęcie mają jeszcze taki charakter tradycyjny, wynikający jakby z charakteru głównego miasta, szczególnie w tamtym czasie, kiedy powstawały, bo to lata 53 rok. O tyle no, mamy kilka dosłownie rzeczy chwilę późniejszych, które nam pokazują już związane, to już nieistniejące, związane jakby i pokazujące te ambicje gdańskiego środowiska, jeśli chodzi o umieszczanie ceramiki w architekturze też realizację. Więc ceramika i architektura to jest dla nas, myślę, że jeden z takich ważnych tropów. Ale w pracowni Żuławskiej, poza tym, że od początku prowadzono właśnie badania i realizowano te kwestie związane z obecnością ceramiki, włączaniem jej w kształtowanie architektury, to równocześnie zaczęła również powstawać ceramika o charakterze użytkowym. Ona znowu wynika jakby z zainteresowań samej Żuławskiej. Tutaj macie państwo zdjęcie z artykułów właśnie z recenzją Białostockiego dotyczącym ceramiki przez wnukową realizowane i ona jest jakby zostawiona, prawda, 48 to jest wystawa Picasso w Muzeum Narodowym, 49 wystawa Żuławskiej, one są tak zostawiane, że prawdopodobnie, prawie na pewno Żuławska gdzieś pod wpływem Picassa była, ale co ciekawe też, i to gdzieś w źródłach odnalazłam, że Żuławscy spotkali się w Łańcuchowie z Janem Parandowskim i to on ich też zaszczepił taką miłością do mitologii. I to też państwu później pokażę, bo te motywy mitologiczne, one się tam będą w pracach studenckich za chwilę w późniejszym okresie przejawiały i właściwie też znowu, prawda, jak z takich spotkań i przecinane się różnych dróg, potem powstają jakieś trwałe efekty artystyczne. Tak to mogło wyglądać w kolorze. Co prawda te patery są datowane na stronie Muzeum Narodowego na jako późniejsze, ale ja bym się zastanawiała, czy ich nie przedatować. Myślę, że w ogóle jak się zaczyna tutaj obserwować, ale jak są tutaj też kolekcjonerzy, czy ktoś z państwa jest specjalistą od ceramiki, to zapraszam też do dyskusji. Bo jak zaczęcie dzisiaj, próbowałam to poukładać po chronologicznie, to widać, że tego typu formy to są jednak rzeczy wcześniejsze, takie, na których pojawiają się jeszcze właśnie przedstawieniowe rzeczy i one bliższe są temu, co pokazała Żuławska w 49. I teraz to, co jest niezwykle ciekawe i dlatego też ta butla Luli, która dzisiaj otwierała, była pierwszym slajdem otwierającym moją prezentację, to ten fakt takiej prowincjonalności Gdańska z perspektywy Warszawy patrząc, najprawdopodobniej spowodował, że podczas gdy A właśnie w Warszawie ten gorset doktryny socrealistycznej dosyć mocno krępował ówczesnych twórców. I to, co wypływało też na zewnątrz, tak, w najlepszym wypadku było, prawda, jakimiś dekorowane wzorami ludowymi, czy też w ogóle ta ceramika w tamtym czasie jest taka ludyczna w formie. O tyle zdjęcia zrobione w pracowniach ceramiki z tego czasu pokazują formy bardzo nowoczesne. Czyli, że w tym, to jest to zdjęcie, tak jak Państwo widzą, to będzie to za mną, widać główkę Wiśniewskiego, więc widzimy, że to jest na pewno już 53. Natomiast na pewno to jest przed 54, bo wtedy przenosi się zakład do zbrojowni i tam już byłaby inna architektura okien. I na tej podstawie jesteśmy w stanie wydatować, że to jest ten moment, czyli że takie bardzo nowoczesne formy stoją wtedy w pracowni, na półkach. To z kolei też to datowanie butli luli na wystawie by potwierdzało. No i właśnie, znowu forma tarcza żułackiej, to naczynie, no mi nie do końca pasuje, ale jest atrybuowane jako lula. Nie, konieczny, to lula będzie później, przepraszam. Takie jeszcze zdjęcie, nie wiem czy Państwu znane, też z pracowni, też z podobnego okresu, które pokazuje właśnie takie barwne pikasiaki i znowu ono w różnych źródłach różnie jest datowane. Mam wrażenie, że nie przywiązywano się do dat, ale znowu to jest pierwsza połowa lat 50. To jest o tyle ważne, że faktycznie jak się pojawi ceramika Sopocka w Warszawie w tym 56 roku, czyli już po tym, jak nowoczesność może oficjalnie wejść na salony, to widać, że ci twórcy pracujący w Sopocie są przygotowani. Tak? Oni już mają doświadczenie, mają formy, mają to wszystko opracowane. Stąd też zachwyt nad właśnie ceramiką Sopotu, z tkaniną też, ale my dzisiaj o ceramice. I stąd też określanie często i tkaniny, i ceramiki ze szkoły sopockiej jako takich jaskółek nowoczesności. No dobra, i kilka prac studenckich, nie wiem czy Państwo te rzeczy znają, niestety w czerni i bieli. Tak jak mówię, to jest pewien moment kwerendy, który tutaj dzisiaj Państwu pokazuję. Ja sobie to dalej będę badała. Tu też taki ciekawy dzbanek, on stał tam na półce na tym zdjęciu z pracowni. Tutaj wazonik Barbary Masalskiej, tak, z opisu w karcie wiem, że zielono-brązowy, zestawiony z lulą, więc to podobny okres, podobna malatura. Tu jeszcze też, to są wszystko prace studenckie. Takie bardzo małe wprawki, właściwie początkujących jeszcze wtedy ceramików. Tego typu spotki. To też wpisuje się właściwie w taki charakter i formy, które są obecne w ceramice. Przecież nie tylko w Sopocie, ale też w Łysej Górze czy w Bolesławcu w tamtym czasie. No i nadchodzi Odwilż, 56 rok. I oto już w 55, przypominam, jest ta wystawa tkaniny i ceramiki w Zachęcie, gdzie ta ceramika jest jeszcze właśnie pokazana głównie w tym aspekcie dekoracji architektonicznej. 56, twórcy sopoccy ponownie pojawiają się w Warszawie, ale tym razem już z tkaniną i ceramiką o charakterze użytkowym. Tak to wyglądało, wspaniałe kolorowe tkaniny. I równie kolorowa, właśnie taka dekorowana ceramika. Parę przykładów znowu. I to jest takie znowu ouvre, te patery właściwie pojawiają się w tamtym czasie w wielu spółdzielniach ceramicznych. One są datowane jako 59, więc podaję Państwu daty, które w tej chwili obowiązują. Ja bym się mocno zastanawiała, czy one nie są wcześniejsze, czy one nie są z pierwszej połowy lat w przypadku właśnie tych, o, no te maski Borońskiego, tak. Natomiast co do tych rzeczy, ja bym się zastanawiała, czy nie warto by pomyśleć o ich przedatowaniu na wcześniejsze. Dlatego, że potem mamy prace tych artystów pochodzące z tego czasu i widać, że operują już oni inną estetyką, innymi formami. Tu jeszcze Maria Alkiewicz. Tak jak mówię, to są prace w tamtym momencie jeszcze studentów związanych z pracą Jążuławskiej. Co bardzo też ważne, to byli albo studenci malarstwa, albo rzeźby. Tak? Nie można było w Gdańsku studiować ceramiki, więc oni, żeby przyjść do pracowni Żułaskiej, albo musieli być już po kursie malarskim i kończyli de facto malarstwo, albo byli po rzeźbie i kończyli wtedy de facto rzeźbę. To też podaje, bo często badacze mówią, że z tego też wynika taka właśnie odrębność czy inność często tych prac i też widać takie niedoświadczenie być może ceramiczne, czy warsztat ceramiczny, bo nie to akurat tam było istotne. I teraz Żułaska, która jest takim spiritus movens, jak już widać, tak, sporo pracuje w Warszawie, sporo pracowała przy odbudowie Gdańska, wymyśla, że można by wykorzystać istniejące w Kadynach zakłady terenowe ceramiki, opuszczoną fabrykę ceramiczną, w której wypalano wcześniej te formy, które znalazły się na głównym mieście, te formy architektoniczne, do tego, żeby spróbować tam uruchomić już taką regularną, prawdziwą produkcję. Tak, taką, która stworzyć takie formy, które potem przemysł będzie mógł zakupić i produkować na szeroką skalę. To się oczywiście wpisuje w ten ówczesny, absolutnie w ten ówczesny postulat sztuki na co dzień dla wszystkich, który promuje Telakowska. No i w Gdańsku też tego typu inicjatywy, zarówno w pracowni tkaniny u Wnukowej, jak i w pracowni ceramiki u Żułaskiej trafia na podatny grunt. Ich do tej syntezy sztuk, czy do tej też użyteczności sztuki przekonywać za bardzo nie trzeba. I w październiku 56 do Kadyn wyjeżdża, więc nieogrzewana fabryka, październik, do Kadyn wyjeżdża razem z Żułaską 20 studentów i studentek. Tutaj jeszcze cytat ze wspomnień, tak, że pomysł był taki, że jeśli się uda, to się uda i trochę i próbujemy. I widać, że te formy, które tam, to z kroniki filmowej, czy państwo tą kronikę znają, czy ja mam ją pokazać? Pokazać. Dobrze. Nie chcę tutaj... Jak nie znam widowni, to nie ułatwię. Czekajcie, tylko jak ja mam to... Hop. Właściwie, to bo się państwo najlepiej naoglądają.
To doprawdy wyjątkowa fabryka. Zakłady ceramiczne Kadyny koło Elbląga. 26 plastyków sopockich rozpoczęło pracę w fabryce jako projektanci nowych wzorów ceramiki użytkowej.
To jest Żułaska.
Dyrektorzy nie oglądali się na instrukcje i wytyczne, a plastycy na odnośne dynniki. A oto rezultaty. Zespół Kadyny urządził wystawę swych prac w Warszawie. Dawno już nie widzieliśmy w Polsce tak pięknej i szlachetnej w kształcie ceramiki. Kronika wola wielkim głosem więcej przedsiębiorczych plastyków. Kto wie, może Żydota mimo wszystko jest do zwyciężenia. Nic dziwnego, że tlok był jak po cytryny.
Coś był jakiś pogłos, ale mam nadzieję, że słyszeli Państwo dobrze mimo wszystko. Okej. O tak, to było właśnie, tego im zazdroszczę bardzo. Takiej możliwości. Tak, to jest już fragment kroniki filmowej, która pojawiła się z wizytą w Kordegardzie, gdzie te efekty eksperymentu kadyńskiego zostały w 1957 roku zaprezentowane. No i interesowanie faktycznie było spore. Część wzorów zakupiła Cepelia, część, jak Państwo widzą, prywatni kolekcjonerzy, ich to może nazwijmy, amatorzy. Więc wydawało się, że sukces. Słucham? Ale to jak z tymi sukcesami w tamtym czasie, historia nie jest prosta. Nie udało się Żułaski porozumieć z ówczesnym dyrektorem właśnie zakładu. Tam podobno poszło o to, że tutaj fabryka chciała po prostu kupić wzory, zapłacić i zakończyć współpracę. Natomiast Żułaska się upierała, że oni chcą mieć, po pierwsze, i być może zatrudnić jedną osobę w kategorii takiego, prawda, nadzorującego tutaj jeszcze wzorcownię projektanta. Żułaska się upierała, to jest właśnie o tej kolektywności, że nie, że to jest działanie grupowe i że cała grupa powinna mieć nad tym nadzór w związku z tym. Jakby nie chciała tych projektów oddać. W związku z tym władze fabryki podziękowały za współpracę, zapłaciły za wzory i nic się z tym dalej jakby nie wydarzyło. No poza tym, że oczywiście było to... Czekajcie, włączę znowu prezentację, bo ja sobie patrzę na nią, a Państwo nie. Było to też takie doświadczenie, o którym się mówi, że ono było przełomowe dla środowiska sopockiego, bo pokazało też możliwości, jakie ma ceramika. Po pierwsze dlatego, że właśnie ta glina kadyńska jest bardzo plastyczna i to właśnie w Kadynach oni zaczęli kształtować ceramikę nie z koła, ale z wolnej ręki w taki bardzo rzeźbiarski sposób. Dwa też, że ze względu na te piece, że to nie były piece elektryczne, tylko piece węglowe, tutaj zaczęto eksperymentować z fakturami, polewami. No i też na wystawie Luli Państwo widzą, że tych kolorów faktur, tak, to jest coś na pewno takiego, co było dla nich istotne i w czym się chętnie wprawiali. No dobrze, to spróbujmy teraz pokolorować, czym były te szafiry w odcieniach fioletu i oksydujące turkusy i złote czernie, których w innych warunkach nie można było osiągnąć. Nie będę pokazywać tych rzeczy takich, które widzieli Państwo na filmie i są z tą produkcją kadyńską taką właśnie najbardziej rozpoznawalne, tylko rzeczy, które pokazują już też, ale pokazują te bardziej nietypowe, ale jednocześnie bardziej zachwycające formy, które w tamtym momencie powstają. To są Hanny Żułaskiej właśnie te szafiry oksydujące. Ten bukłak z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, to Państwo pewnie jak zainteresowani ceramiką to kojarzą. No ale widać, że to jakby jest element tej samej kolekcji. Tutaj te polewy turkusowe, które właściwie też odnajdziemy w twórczości. Znowu widać to też jak ta grupa jest opisywana i to, co widać właściwie też, jak się w ramach tej mojej prezentacji gdzieś to poukłada, że oni w danym momencie projektują bardzo podobnie. Czyli o ile na początku to są takie Picassy, inspirowane jeszcze tymi pracami Żułaskiej z lat 40., tak? I potem właśnie takie gdzieś też z dekoracjami. Potem to są takie formy Potem pojawiają się właśnie te zainteresowania samymi polewami, kolorami, ale co właśnie też dla nich koloryści w końcu, więc kolorami, to kształtowanie z wolnej ręki, że te formy jednak mają od początku taki bardziej rzeźbiarski, a mniej właśnie może też stąd ta niemożność dogadania się z przemysłem, mniej takie widać nakierowanie na produkcję o charakterze przemysłowym. Tutaj ten Surajewskiego baran, taki koszyk, on też gdzieś, Państwu może nas pokażę, jest na zdjęciu archiwalnym, że był na wystawie w Kordegardzie, więc znowu tutaj z tym datowaniem ktoś by się musiał nad tym pochylić, chyba że ktoś z Państwa się pochyla, to ja chętnie potem wymienię wizytówki. Tutaj jeszcze zdjęcia z Kordegardy, ten wazonnik taki zielony, pewnie dobrze znany, bo tych form dosyć sporo się gdzieś nawet na rynku pojawia, a tu takie archiwalne zdjęcie, które mi się udało w archiwum OSP, takie też podpisane luzem niestety, przy którymś sprawozdaniu z informującym o tym, co w zakładach się działo, wypad, ale pokazuje bardzo ciekawe też takie eksperymenty z fakturami. To, co było tam na tym filmiku, pewnie Państwo też widzieli. Widać, że to już nie jest właśnie często jakiś wzór, który jest malowany, tylko to są właśnie takie różne baziaje, jak ten tu widoczny. Słucham? Myślisz? Ale to by mogło być, bo to by pasowało do tych różnych mitologicznych historii, które też Państwu za chwilę pokażę. Ja to w ogóle nie... Może to trzeba odległości, tak. Ale centaury były, pokażę. Zaraz Państwu pokażę. A, tu jest taki koszyk jak ten Surajewskiego. Pozuje jedna ze studentek. I to, co jest właśnie na tych, to są archiwalne niestety tylko zdjęcia, ale one pokazują właśnie, że te formy nie są takimi, że one nie są kształtowane przez ceramików, przez ludzi mających doświadczenie w ceramice i pracujących na kole, tylko że one powstają, właśnie są kształtowane z wolnej ręki. Często właśnie są takie wydłużone, asymetryczne. To jest ten taki moment właśnie, kiedy w drugiej połowie lat 50. Już po Kadynach albo w trakcie, kiedy ta ceramika sopocka w taką stronę, jeśli chodzi o poszukiwania, zmierza. I znowu różni artyści, ale widać, że ten styl jest podobny. Że widać, że oni dalej się sobą nawzajem inspirują, od siebie czerpią. Chociaż też oczywiście da się pewnie, jak ktoś ma dużą wiedzę i wprawne oko, to ich zidentyfikować poszczególne prace. I tutaj też ten centaur trzaski jest dopiero na lata 60. datowany. Może też być, to są rzeczy wcześniejsze. Być może forma, a to jest po prostu późniejsze wykonanie. Widać, że ta faktura jest inna, że to nie są te same obiekty. No ale właśnie, to za chwilę będę miała ten cytat o Senki, to może nie uprzedzam, że ta taka wydłużona, rzeźbiarska forma. No i centaur. Chciałeś Cezary centaura? Proszę, ale będą jeszcze w tej historii dalej. Tutaj z wikliną, też takie wplatanie wikliny w ceramikę. To też się w Kadynach podobno pojawiło i potem było, bo właściwie w Kadyny to jest jeden sezon, 56-57, potem było dalej rozwijane już znowu w pracowni ceramiki w Gdańsku. Tutaj Janina Karczewska-Konieczna, a taka butla z kolekcji z Muzeum Narodowego, a te pozostałe obiekty są w kolekcji w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i one są czarno-siwe głównie z tego, co z opisu, ale jeszcze nie mam zdjęć, żeby się z Państwem Państwu pokazać. Tak jak mówiłam, jest pewna kwerenda, którą teraz gdzieś prowadzimy. A tu to jest też moje nieszczęście. Mamy w Akademii sporo ceramiki, ale jakby nikt w czasach, kiedy było kogo zapytać, nie zapytał, czy ja. Więc nie mamy tak jak ESP, które ma porządne muzeum, to warszawskie, które ma porządne muzeum i wszystko pięknie zdokumentowane, opisane. U nas sobie po prostu stoi w różnych miejscach, to u rektora, a to tam w którymś dziekanacie, a to w bibliotece. I to też pewnie jest taka robota badawcza, do której się teraz przymierzamy. Ale no znowu ta forma wskazuje, że to też jest ten okres. Też dlatego, że te faktury są w miarę... W tej drugiej połowie lat 50. te faktury są właśnie w miarę gładkie, a formy, co najmniej formy szyjek, wydłużone. I tak jak mówi Osenka, że właściwie to trochę taki żart, jakieś takie zwierzę, że to nie wazon, na jednego kwiata to się co najwyżej nadaje, że widać, że to odchodzi od utylitarności. To też jakby właśnie gdzieś zewnętrzni krytycy podkreślają. To jeszcze trzaska, taki nietypowy jak na trzaskę i tego typu formy, które też powstają właśnie pod wpływem tego, co będzie się działo w Kadynach. Ta turkusowa misa na dole to jest też misa z wystawy, więc pewnie Państwo ją kojarzą. I tutaj też mamy taki trop, to jest zdjęcie z festiwalu w Sopocie, z wystawy ceramiki, gdzie też możemy zobaczyć, jakie w tamtym czasie formy w tym środowisku się pojawiają, czyli dalej ta forma jest taka organiczna, rzeźbiarska, wydłużona i właściwie niezależnie od autora bardzo spójna. I tą spójność też widać, jak się zestawia ze sobą prace. Tutaj już późniejsze. Co bardzo ważne, no Kadyny to jest bardzo krótki moment, tak jak mówiłam, 56-57. Potem tak naprawdę ceramicy wracają do zakładów badawczych ceramiki w siedzibie uczelni, korzystają z warsztatu uczelni. Mogą to robić aż do początków lat 60., bodajże w 61 na pewno. Wychodzi takie zarządzenie, że z zakładów tak, mogą korzystać wyłącznie studenci i osoby zatrudnione, czyli ci wszyscy absolwenci, tak zwana grupa kadyńska, która po Kadynach na sukcesie też tego niewątpliwym jeszcze dalej w kręgu uczelni pozostaje i pracuje, wykorzystuje po prostu infrastrukturę uczelnianą. To też jest, myślę, ważne i wpisuje się też to założenie takiej właśnie przyjacielskości, gościnności, które u podwalin założycielskich leżało. No to ten 61 to jest właśnie taki koniec wspólnotowych działań na uczelni, jeśli chodzi o zakłady ceramiki. I po prostu ci artyści się rozjeżdżają, część zostaje w Gdańsku i od tego momentu rozpoczyna własną, gdzieś już ma własne pracownie ceramiczne. Niektórzy, tak jak Trzaska, wyjeżdżają do Włocławka, tak, gdzie... No, ale jeszcze zanim to spróbujmy się przyjrzeć też tym formom. To, co jest takiego typowego i znowu można kolejny etap wyróżnić, jeśli chodzi o to środowisko, że właśnie na początku lat 60. te formy, struktury stają się tak, gdzieś to przeczytam takie określenie, że żużlowate, asfaltowe. Nie, już nie, polewy nie są gładkie, nie są tak barwne i to znowu tą asfaltowość też u Luli na wystawie świetnie w niektórych jego widać. Natomiast też tego środowiska, jak widać, nie ominęła moda na drobne figurki, no to znowu jest, myślę, że i w kontekście ćwiczenia warsztatu rzeźbiarskiego też pewnie ciekawe. I znowu tutaj widać, jak się zestawi tego Surojewskiego ze Stefanowem, że ten sam temat, bardzo podobne rzeczy, tutaj takie figurki Anny Gądzik, czy tutaj właśnie z motywów biblijnych zestawione, bitwa Fortuny jest napisane, bo z bitwy z Centaurów Żułaskiej to tu jest tylko jedna figurka, to była taka duża realizacja i tych figurek powstało sporo, ale macie też państwo i Bogdana Stefanowa i Krystynę Sulewską-Figiela, to już trochę późniejsza wychowanka, czy Trzaskę i tutaj też Centaur Żułaskiej w prawym dolnym logu. One są właściwie bardzo, da, widać, że gdzieś ten sam temat w ramach jakiejś takiej, nie wiem, wspólnej inspiracji podejmują. I to jeszcze Stefanowa. Tutaj ten destrukt, który mamy, stoi w bibliotece ASP w Gdańsku. Natomiast on nam też warsztat pokazuje, bo widać, że te formy były na właśnie kształtowane na takiej drucianej formie, a ta w prawym dolnym rogu to znowu z Muzeum Warmii i Mazur. Już od nich z kolekcji. No i zdecydowanie właśnie lata 60. przynoszą takie bardziej fakturalne podejście. Tej Roguszczak też, przypominam, to jest twórca tej plakiety takiej terakotowej na Długim Targu z początku wykładu. Tutaj już jako dojrzały twórca, który pójdzie w stronę właśnie takich pater, wazonów w charakterze zbliżonym do tego. Tutaj Stanisław Konieczny. Znowu jak się to zestawia z Lulą, to widać, że oni, da? Oni są gdzieś grupowo bardzo wszyscy spójni. Czy tutaj Hanna Główczeska i tutaj bardzo lubię tą pracę po prawej stronie, czyli te świeczniki, Spalone miasto Anny Sobczak-Surajewskiej, gdzie też mamy to w ogóle już takie połączenie architektury, rzeźby i obiektu użytkowego w jednym. No i znowu tutaj ta fakturalność taka żużlowa, po której bardzo łatwo jest nam też osadzić w czasie te pracę. No mogłabym Państwu jeszcze zestawić to, co widać na wystawie Luli też z tym z wazonem Andrzeja Trzaski, z czystą taką formą Janiny Karczewskiej Koniecznej, bo też dosyć podobna autorstwa Luli. Taka bardziej, ta jest bardziej nieregularna. Tamta jest, prawda? Słucham?
Jak Dynia.
Jak Dynia. Tak.
Mi się naprawdę skojarzyło od razu z Dynią. Bo na wystawie są
Dynie.
Właśnie.
Są Dynie. No. Nie była pani na wystawie? O, to trochę pani zazdroszczę. To się będzie pani wspaniale oglądało. I wiecie, mogłabym tych późniejszych rzeczy pokazywać sporo, ale też nie o to chodzi. Tutaj ten początek lat 60. to jest taki moment, kiedy oni się właściwie rozchodzą, jeśli chodzi o działania artystyczne. To, przy czym pozostają, to fakt, że wielu z nich w tym chociażby Lula podejmuje potem jeszcze temat obecności ceramiki w architekturze. To znowu z wystawy pewnie Państwo kojarzą. To środek wypoczynkowy w Lisim Jarze i taka wspaniała realizacja z połowy lat 70. A tutaj z kolei Andrzej Trzaska też z lat 70. z domu Technika. Szczęśliwie zachowana i mam nadzieję już bezpieczna. To jest w ogóle wspaniałe, bo to są całe takie pasy ceramiki na wszystkich trzech piętrach się ciągnące, więc to jest dosyć duża realizacja i nie mam takiej, nie da się tam zrobić, ponieważ właściwie ta architektura w tej chwili jest, jakby tu użyć eufemizmu, żeby nikogo nie obrazić. Te elementy oryginalne są zachowane, ale ponieważ budynek użytkuje bardzo wielu różnych użytkowników, to no, jest tam straszny chaos i ciężko o ładne zdjęcia. Niemniej takie ode mnie z Gdańska dla Państwa przywiezione. I drugie, które też pokazuje z kolei zestawienie tej kompozycji Trzaski z drugą realizacją, która też nie jest podpisana. To nieładnie ja. Która też w tym Domu Technika w 74 znajduje miejsce. To jest z kolei dekoracja znajdująca się na szczycie schodów, jak się idzie, Janiny Korczewskiej Koniecznej. Więc jak znowu Państwo widzicie na opalizującą fakturę, da, to też, gdzieś... widać i tą mięsistość, że pojawiają się podobne zainteresowania, ale też moim zdaniem one świetnie ze sobą komponują. Właściwie nie rywalizują ze sobą, tylko dobrze się do uzupełniają. No dobrze, miała być godzina, to na koniec jeszcze parę rzeczy. Po ceramicy... W ceramiką udaje się, związanym ze szkołą i też z kadynami, udaje się jeszcze raz wspólnie coś przedsięwziąć. I w połowie lat 70. w kadynach odbywa się plener. Szczegół tam, ceramika w architekturze, coś takiego, szczegół ceramiczny w architekturze. Nie pamiętam dokładnie, proszę, więc proszę nie bić po palcach. Niemniej w jego efekcie powstają projekty realizacji ceramicznych, które mają potem znaleźć zastosowanie na nowo powstającym w Gdańsku osiedlo Żebianka. Osiedle wielkiej płyty, jakich też w Warszawie macie Państwo sporo, więc taka próba, prawda, jakby zhumanizowania osiedla poprzez dodanie tych elementów artystycznych. No i ponownie Edward Roguszczak. Zdjęcie archiwalne, bo trochę by mi było wstyd Państwu pokazać, jak ona w tej chwili funkcjonuje i zarówno pod względem tego, w jakim jest stanie, ale i też w jakim jest otoczeniu. Ale pewnym tropem może być dla Państwa obecny stan tej pracy. To też taka płaskorzeźba ceramiczna, Svetlany Zerling. W różnych miejscach osiedla i na takich budynkach użyteczności publicznej typu sklep, ale też na przy wejściu do klatek schodowych te futerały się znajdują. Ich jest kilka rozmieszczonych po terenie osiedla. Również tutaj muszę Państwu pokazać zdjęcie archiwalne, bo współcześnie ta realizacja jest granatowo-błękitno-biało-żółto, nie wiem czy nie czerwona jeszcze. W wielu jest kolorach. Władze spółdzielni kolor postanowiły. Po kolorem pewnie też do bloków w okolicy dopasować, niemniej też świetna, bardzo taka ciekawa ściana, to jest duża realizacja, też zaraz przy deptaku. I to jest ten taki moment, kiedy im się faktycznie jeszcze udaje, to tak jakby tą ideę czy myśl, z którą rozpoczynali działanie zakładów badawczych, ceramiki w szkole, czyli żeby ta obecność ceramiki w architekturze nowoczesnej, bo de facto to była intencja, jak już zostanie główne miasto w Gdańsku odbudowane, żeby to się na większą skalę działo, no to jako taka całościowa, większa realizacja udaje się w Gdańsku tylko na Żebiance. Żułaska wiem, że projektowała też, nie wiem czy Państwo widzieli, takie znaki wjazdowe dla osiedla Sadyba. Widzieliście Państwo? Okej. Okay. No, mogłam pokazać. Ja myślałam, że tak z Warszawy to Państwo będą wszystko wiedzieć, co w Warszawie. To przepraszam. Dla Sadyby. One chyba w ogóle nie zostały zamontowane. Ale to możemy zrobić tak, że ja wrzucę na stronę wydarzenia na Facebooku Państwu po prostu zdjęcie. I też, natomiast dla Żabianki zrealizowała, no mogłam wrzucić, no tak zakładałam, że
Nie wiem, jak nie zna się widowni, to człowiek nie wie, czy opowiada rzeczy już bardzo oczywiste, czy nieznane. Żułaska dla Żabianki też zaprojektowała wtedy okładziny dla przedszkola, takie z literami. No ale że te jej prace wcześniejsze są lepsze, to na nich się w tej mojej prezentacji skupiłam. Niemniej faktycznie to była jakaś taka bardzo ciekawa też jeszcze próba reanimacji właśnie Kadyn jako pewnej energii, która się w latach 50. wytworzyła. I o ile faktycznie dla tego środowiska te sukcesy przyszły w latach 60. i 70. i oni wtedy byli pokazywani i sporo wyjeżdżali gdzieś też na wystawy międzynarodowe, to tutaj te początki i ta wspólnotowość. Nie znam tak dobrze historii innych środowisk, ale w przypadku Gdańska są podkreślane jako niezwykle ważne. Tak? To, że Żułaska jako założycielka pracowni właśnie jest wspominana nie jako tutorka, tylko jako właśnie bardziej taka osoba służąca przyjacielską radą, ale jednocześnie traktowana z niezwykłą estymą, prawda, jako jeszcze niezwykle doświadczona artystka. Więc to sobie gdzieś, jeśli chodzi o mnie, to w tej chwili w historii naszej szkoły obserwuję jako coś takiego istotnego i być może też wytraconego przez dzisiaj te akademickie społeczności, czyli takie poczucie wspólnoty, takie bardzo życzliwe podejście do studentów, wręcz opiekuńcze, wykraczające jedynie poza te obowiązkowe godziny, ale też, i to widać w przypadku Żułaskiej, ale to, no to oczywiście też wynika z czasów, taką energię do angażowania się, tak, w taką pracę gdzieś na większą skalę, w którą będzie mogła też zaangażować studentów ze sobą współpracujących. I no faktycznie ten taki przydałaby nam się chyba w Gdańsku taka dobra publikacja, która by ilość tej tytanicznej pracy przez studentów i młodych artystów wykonanej na głównym mieście, gdzieś w jednym miejscu pokazała. No ale jak państwo, nie wiem, znowu pytanie, na ile państwo znają Gdańsk, że tam właściwie się idzie i tylko sobie można, znaczy tam jest Szapocznikow, tam jest Pongoska, tu jest Roguszczak i tego jest sporo. I ta relacja z architekturą, to chyba jest coś takiego, z czego też to DNA tej ceramiki związanej z tym środowiskiem wynika. No dobrze, ja się zmieściłam w czasie. Czy jakieś pytania? Państwo mi w ogóle nie przerywali, albo mało. Ja trochę nieprzyzwyczajona jestem, bo studenci cały czas przerywają, są przyzwyczajeni. Czy mają państwo jakieś do mnie może pytania, refleksje, komentarze? Tak, ja się bałam, że państwo to wszystko znają.
Nie,
Tak, ja myślę, że tutaj sukces luli w zachęcie, to co się dzieje. My tak z Gdańska sobie patrzymy na te tłumy, które się przez wystawę, że trzeba było Warszawy, żebyśmy docenili ceramikę od nas może. Pewnie gdzieś tam temu będzie sprzyjał. No, nie ukrywam, że to się też te moje badania, znaczy Cezary mnie tak przedstawił jako specjalistkę ceramiki, więc ja się trochę kryguję, bo ja to na Wydziale Wzornictwa pracuję, a ceramika jest jakby jednym z obszarów, ale absolutnie bym się chyba specjalistką nie nazwała.
Ja mam taką propozycję, ponieważ w ostatnich czasach ja jestem przewodnikiem miejskim w Warszawie i my mamy ciągle różne szlaki.
Ja pani dochodzą...
Ewa Grodzecka, przewodnik miejski. Ponieważ w ostatnich czasach mamy takie różne pomysły na szlaki. No mamy szlaki, czy osoby, czy też architektura, czy też chociażby rzeźba, czy też może nawet małe wydawnictwo właśnie szlakami, właśnie ceramików tych waszych i na przykład ci turyści, którzy przyjeżdżają i w momencie, jeśli są takie prezentacje, no to można z tym właśnie pochodzić po mieście. Tak?
To ja Państwa zaproszę do Gdańska.
Jakieś podgresy na tej zmiance na przykład są dostępne?
To ja Was zaproszę do Gdańska, żeby się Państwo jeszcze bardziej chciało do nas, akurat teraz sezon sprzyja temu, żeby przyjść pociąg, jest blisko, jedzie się dobrze. To się nazywa tak. Nie jest idealne, ale myślę, że może Państwa to pytanie przynieść. Nie, nie, to już jest. To internet, prawda? Nazywa się to projekt Dubs. Proszę bardzo.
No widzisz, masz. Mhm. Chciałaś, to masz.
Chciałam to.
Nie ma wszystkiego. Jeśli chodzi o ceramikę, nie ma.
Proszę bardzo, dziękuję.
Nie ma wszystkiego. Jeśli chodzi o ceramikę, no bo tutaj sobie Państwo mogą wybrać niżej, więc jak wpiszemy sobie na przykład autora obiektu i chcielibyśmy, no nie wiem, co kogo my chcemy, Żułaska. Autora wpisu, źle mówię. To nie, Żułaska tu nic nie wpisała. To raczej autora tu obiektu. Jest. O, tu mamy w jakichś też zespołach, no bo tak jak mówię, to są często, o, widzą Państwo, że to są często jakieś takie zespołowe. I szukaj. Więc to się od jakiegoś czasu dzieje. To jest projekt, który dopiero w zeszłym roku miał premierę i jest sukcesywnie uzupełniony. Taka duża baza właśnie dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, a tutaj nam będzie głównie właśnie długi targ. Jest też publikacja wydana przez Narodowe Nadbałtyckie Centrum Kultury o dekoracjach architektonicznych, z tym, że znowu tam jest niewiele ceramiki. Tam jest głównie, wiesz, tej ceramiki, jej jest i nie jest dużo. Ona na pewno była bardziej technologicznie skomplikowana niż wykonanie z grafitta, które wykonywano na miejscu. No to znowu mogę Państwu, ale nie pomyślałam, tak mi się czasem wydaje, że to już wszyscy znają i widzieli 50 razy. Jest cała masa wspaniałych zdjęć, właśnie jak ci plastycy, nie wiem czy mówić gdańscy czy sopoccy, dla mnie oni są gdańscy, ale w literaturze często jako sopoccy funkcjonują, siedzą na rusztowaniach i tworzą tutaj, o, tutaj właśnie, na, czekajcie. Nie zrobię. Na początku samej prezentacji tam, bo widać jeszcze ruiny Gdańska, a tam bodajże rektor Stanisław Tejser siedzi i wykonuje z graffito. Trochę ponad 100 obiektów ceramicznych jest na terenie głównego miasta. Natomiast większość tych dekoracji to są jednak z graffita. Niektóre już, no bo zaczynano od początku, czyli najbardziej zachowawcze w charakterze są te realizacje najbliżej Złotej Bramy. I potem na długim targu mogą już Państwo, tak jak prace Pongowskiej, tam one już są bardzo nowoczesne w charakterze, niektóre właściwie nawet o charakterze. Mogę Państwu Pongowską jeszcze pokazać, a co naprawdę jest warte zaczenia. Czekajcie. Czy mi się tak uda szybko? Teresa Pongowska. Szukaj. Powinno być, bo to taka... Szapoczników jest mało widoczna, ale też jest. A, to jest ta Pongowska. Co, nie ma lepszego zdjęcia? Proszę bardzo.
Więc są i takie. W ogóle właśnie jak się pod tym kątem przyjedzie do Gdańska i zacznie szukać sztuki na głównym mieście, to jest tam co robić. A szczególnie jak się lubi właśnie taką z lat 50. Także GAPS, mam nadzieję, że sobie Państwo gdzieś zanotowali albo zapamiętają i można tym tropem. No co do badań, to tak jak mówię, wydaje mi się, że to co udało mi się ułożyć, czego nigdzie nie widziałam, to że widać jak zmienia się estetyka tej grupy. Nie? I to też moim zdaniem mogłoby wpłynąć teraz, jak zaczniemy się temu przeglądać, na też taką rewizję datowania tych prac w kolekcjach muzealnych czy w Muzeum Wrocławskim, czy olsztyńskim, ale to pewnie wymagałoby już tutaj zaangażowania też specjalistów od ceramiki. No i myślimy o jakiejś wystawie. W przyszłym roku jest 80-lecie ASP, więc mamy ładną datę. Jak jest ładna data, to jest zawsze też prościej namówić na tego typu przedsięwzięcia. I faktycznie gdzieś, żeby to może nie tylko ceramika, ale zostawić to z tkaniną, tak jak one często były zestawiane. A mnie się jeszcze marzy, żeby to Państwu też w kontekście teatrów studenckich pokazać, wtedy tam ten Cybulski, tak? Albo z Do widzenia do jutra kadry jeszcze z mozaiką Anny Fischer. I w ogóle właśnie opowiedzieć o tych początkach, o latach 50. i na tym. I na tym się skupić, bo to jest też niezwykle ciekawe. Myśmy to odkryli w sumie z Cezarem, wspominam już o tym przy spółdzielni Żód, że ten kanon historii designu, on jest taki głównie w sumie warszawsko-centryczny. Tak? Na początku jakby zbudowany wokół kolekcji, którą Telakowska zbudowała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. I to też widać na wystawie w Muzeum Narodowym, tak, że tam właściwie z tych wczesnych prac tam nie ma Gdańska, tam nie ma Torunia, nie? Spółdzielni Żód też nie ma. Nie? Że to cały czas tak naprawdę myślę, że jesteśmy na etapie, na którym za chwilę pewnie jeszcze trochę różnych badań terenowych, a szczęśliwie tych historyków zajmujących się właśnie sztuką użytkową, mamy coraz więcej, to przyjdzie nam do napisania nowy podręcznik, który gdzieś te białe plamy powypełnia. Chociaż niezmiennie od lat nadal jestem fanką i studentom zalecam, żeby do polskiej sztuki stosowanej Ireny Huml sięgać, bo to jest kawał świetnej roboty i cały czas ją doceniam. Ale akurat Huml o Gdańsku i o Sopocie wspomina. Nie, to on jakby jest chyba nawet zdjęcie z tej wystawy w Desie, z tego co pamiętam, w polskiej sztuce stosunki. Cezary kiwa, że tak. Więc tam wtedy też jest zwrócenie uwagi na to. Natomiast jeśli się jakby teraz to potwierdzi, że te rzeczy, te takie pikasiaki to są lata 50., no to wtedy tak na moje to jest też pewna rewizja tego, skąd się ta nowoczesność w Polsce pojawiła, chociaż to też nie o to chodzi, kto był pierwszy. Niemniej jest to jakoś tam ciekawe.
Mówiła Pani, że był taki moment, kiedy Grupa Katyńska przestała istnieć z powodu nieporozumień z zakładem produkcyjnym i zakupiono pewne projekty.
Czy zapłacono za projekty.
Zapłacono. I właśnie, czy one w ogóle weszły kiedykolwiek do masowej produkcji? Czy to się da w tym momencie znaleźć jakieś fakty? Nie wiadomo.
Żadna ze mnie jakaś specjalistka od Grupy Katyńskiej, od razu zaznaczam. Tak się bronię, bo być może naprawdę na sali są osoby, które ma wiedzą więcej. Ja mam w źródłach tą informację, że doszło do nieporozumienia i że zapłacono po prostu plastyką. Trochę się zastanawiam, patrząc na te formy, czy to nie jest tak, że oni potem, ile są też... To jest też ciekawe. Czy to, że z tamtego czasu nie jestem w stanie odnaleźć skadyn,
tak wydatowanych, 56-57 prac, to trochę nie jest o tym, że skoro oni sprzedali, to nie mogli ich wykorzystywać, więc datują je na późniejsze po to, żeby móc je sprzedawać. Czyli że na przykład zabrali formy, tak? Albo mieli jakąś formę, którą tam sobie wytworzyli, potem bardzo podobną, bo to z tym trzaską było widać na przykład, nie? Że tam na tym czarno-białym zdjęciu to jest trochę co innego niż, niż te turkusy. Ale to już taką, wiecie, to jest hipoteza. To jakby bardzo proszę nie traktować tego jako... To raczej pokazuje, że nie wiem, niż że wiem. Że nigdzie w literaturze nie znalazłam obiektu, który byłby wydatowany... Tak? W kolekcji muzealnej na 56-57, czyli na czasy Kadyn. I atrybuowany któremuś z grupy kadyńskiej. Nie ma, bo oczywiście Kadyny się pojawiają, a tam jest wtedy bałtyckie zakłady ceramiczne czy coś takiego. Natomiast i to jest dosyć ciekawe, dlaczego. Nie? To jest dosyć, po prostu tak... Badawczo to jest ciekawe, dlaczego. Więc być może dlatego, że nie mogli powiedzieć, że to stamtąd. No bo przecież sprzedali wzory. Ale jak, no, jak może są, jak ktoś jest na sali, kto wie, to ja chętnie teraz.
Pytanie. Mówiła pani, że ta akadyńska glinka była bardzo elastyczna, czyli charakterystyczna i generalnie... Tak. Czy ona była czerwona, biała? Nie wiadomo. Nie widać, czy stópek, nóżek, nie widać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ja mam jeszcze takie lokalne pytanie, bo na początku tutaj wykładu na jednym ze zdjęć była informacja o jednej realizacji, chodziło o jakąś aptekę na Muranowie. Akurat mieszkam na Muranowie i chętnie się dowiem, o jaką aptekę chodzi, bo ja nie kojarzę w ogóle apteki. A nie było tam zdjęcia i informacji o konkretnej aptece. No ja przepraszam. Na samym początku.
Nie, nie, była tak, apteka na Muranowie, absolutnie.
Tak jest w źródłach podane. Tak jest.
Już chyba. O właśnie.
Na tej najstarszej części Muranowa.
A może, może już ta apteka nie istnieje po prostu. Bo to 50. Sam początek.
To jest tam faktycznie? Albo było?
Co to?
Teraz jest teraz prezydencji. Niedostępny.
Dziękuję, do widzenia. Nie, no więc to jest jakiś etap kwerendy, to co Państwu pokazuje.
No trzeba gdzieś pogrzebać.
Wiele się nie wiedzą, jak widać.
Rzuca Pani ziarno.
Ale bardzo jest też dla mnie ciekawe, jak dużo tego Gdańska w Warszawie w tamtym czasie było. A jak Żuławska w 49 zrobiła wystawę, to potem właściwie prawie co rok coś tutaj pokazywano. Albo realizowano, jak nie pokazywano. Tak? 51, pierwsza wystawa w Zachęcie, potem mamy NDM, 52 jest NDM, tak? Zary, 52 NDM?
Dokończono trzeci.
Trzeci, dobra. A potem w 55 na wystawie sztuk dekoracyjnych w Zachęcie była ceramika
też przez studentów z uczelni, ale tylko, ponieważ mam tylko tytuły, to już nawet Państwu nie, ale jest w tym katalogu, który też jest zeskanowany, są niezachęty, można tam odnaleźć nazwiska. Luterka bodajże Górczewskiej były jakieś formy. Potem 55. Ta wystawa duża tkaniny i ceramiki razem dwóch pracowni, 56 DESA, 57 Kordegarda, właściwie co roku
dzięki. Co roku pokazywano coś nowego w Warszawie. Nie, więc widać, że te kontakty były zacieśnione, ale też, że wtedy gdzieś to środowisko faktycznie było bardzo aktywne. No to jest w ogóle, mówię, ciekawe jest po pierwsze w ogóle to, że ta akademia w Gdańsku powstaje. Trochę już spróbuję Państwu tłumaczyć dlaczego. Po drugie, że ta ceramika tam powstaje nagle, nie wiadomo jakby z jakiego powodu. Bo też pewnie Państwo wiedzą, że uczelnie po wojnie dostały swoje specjalizacje. Nie? I tam Poznań dostał mebel. Właściwie tylko warszawska i krakowska ASP ze względu na tradycję mogły być takimi akademiami bez specjalizacji jakichś takich głównych. Poznań dostał mebel, Wrocław dostał szkło i ceramikę właśnie, a myśmy dostali statki. I jest jedyna na uczelni artystycznej w Polsce, jedyna pracownia okrętów od 1953 roku to u nas. Więc w Gdańsku miały być statki. I ta ceramika tam... I ta tkanina, one były na Wydziale Malarstwa. Nie? Znaczy to się zmieniało, albo na Wydziale Malarstwa, albo na Wydziale Ceramiki. Przez moment chyba tkanina była na wzornictwie, albo bardzo, bardzo szybko wróciła na malarstwo. I też i Żłaska, i Wnukowa, Józefa Wnukowa, czyli założycielka pracowni tkaniny, one sobie mówiły, że są malarkami. One się w ogóle nie atrybuowały przez to, z czego są dzisiaj najbardziej znane i w czym de facto były najlepsze. To jest też takie ciekawe, nie? Że Wnukowa, jak jest w projekcie tytuł, w pierwszym numerze projektu jest artykuł o tkaninie sopockiej, to ona, to Wnukowa, tam pierwsze zdanie jest: tkaniny nasze traktujemy jak malarstwo. Nie? A jak się czyta opisy z tamtego czasu o ceramice, to tam jest właśnie o tej malarskości ceramiki albo o tej rzeźbiarskości sopockiej ceramiki. Więc oni bardzo to podkreślali. To też jakoś z jakiegoś powodu było dla nich bardzo ważne. Więc tutaj ten walor, no tutaj ten walor artystyczny i połączenia ze sztuką, tak, to było niezwykle istotne, ale też wpisywało się znowu w tamten moment i w tą taką odezwę Telakowskiej do artystów, żeby się właśnie też zaangażowali w stronę tych dyscyplin użytkowych. Nie? Stąd ta plastyka użytkowa, która się wtedy pojawia. No i w Gdańsku akurat oni uznali, że to jest super dla nich propozycja i to poszli. A apteka na Muranowie zostawiam, trop. Może jest niezrealizowana, bo z kolei nie ma nic o złotej kurce, czyli o barze, a jest zrealizowany, więc może to... Ale też gdzieś z kolei w recenzji tych mozaik na MDM-ie przeczytałam, że no właśnie na dosyć późnym etapie, to w ogóle była jedna ze zmór, Z którą w Gdańsku między innymi starano się walczyć na różnych naradach plastyków. Czyli że bardzo późno są artyści zapraszani do projektu. Czyli projekt architektoniczny jest już gotowy i nam gdzieś potrzeba coś dokleić, to się wtedy ich doprasza i że to jest błąd. Więc oni się starali jakby pokazać, że ci malarze czy rzeźbiarze to mają wiedzę o bryłej kompozycji, która mogłaby dużo szybciej pomóc. No i wracając do MDM-u, tam gdzieś przeczytałam właśnie, że to jest jeden z takich minusów, że ten zegar Główczewskiej to jest tak dosyć przypadkowo wkomponowany, a z kolei, że te cztery plakiety, które się tam w podcieniach znajdują, no to też takie miejsce, że ich właściwie nie widać. No ale z kolei w innym artykule już chyba Wojciechowski pisze, że to właściwie fantastycznie, że one tam są, bo tak właśnie w tych podcieniach, bo tak kameralnie i każda ma swoje miejsce i każdej można się przyjrzeć. Więc tu zdania są podzielone. Najlepiej jakbyśmy każdy z Państwa miał gdzieś też własne. Nie wiem, może coś Państwo są mi w stanie do uzupełnić do tego, co powiedziałam, to będę super wdzięczna, albo z jakimś innym środowiskiem mi to porównać.
Ja mogę zakończyć tym może, że czy to jest fajnie, że one tam są, czy nie. Będziemy mieli okazję
zobaczyć,
bo mamy spacer i to jest ostatnie wydarzenie towarzyszące wystawie 19 w niedzielę, więc będziemy je oglądać też.
No tak, ja się powtórzę, bo lepiej pewnie jeszcze, że też świetny na pewno będzie ten spacer i z tego powodu ja też nie pokazywałam tych realizacji, bo Państwo mają szansę je zobaczyć na żywo w niedzielę. O której, Cezary? O 12. Ania Wiśniewska prowadza. To też wspaniała osoba, która świetnie opowiada, więc że sztukę najlepiej się ogląda na żywo, to niech Państwo tam idą i się zachwycają, co myśmy z Gdańska przywieźli. Też takie są wspaniałe archiwalne zdjęcia, jak w tym takim reportażu o właśnie budowie Placu Konstytucji. Jest takie zdjęcie, że w halach, bodajże to były hale właśnie Państwowej Galerii Sztuki Sopockiej, bo tam też pracownia ceramiki pracowała i widać takie wielkie stoły, na których oni układają ceramikę. I to już gotowe przyjechało potem do Warszawy. Dobra, pięknie Państwu dziękuję. W takim razie, jak nie ma do mnie więcej pytań, zapraszam do Gdańska, na pewno GAPS, to co można zobaczyć tak na żywo, a też obiecuję, że się staramy gdzieś teraz, no bo właściwie mamy do odrobienia pracę domową i do napisania historię Akademii, więc pracujemy nad tym, żeby to poukładać i wydać potem w formie jakiejś porządnej publikacji. Ale też myślę, że wystawa by nam się wszystkim przydała, żeby to tak jak ja Państwu próbowałam zestawić w formie często niestety czarno-białych ilustracji, to teraz żebyśmy sobie tak pięknie jak możemy lule pooglądać, to mogli to środowisko wspólnie. Szczególnie, że tutaj wartość tkwi w pokazaniu ich razem obejrzeć. Pięknie Państwu dziękuję za obecność i dobrego życzę wieczoru.